uzależnienie, cierpienie, śmierć.
Życie to nie bajka.
Samotność, choroba, wykluczenie.
Długie rozmowy o ważnych sprawach.
Rodzina, dzieci, radość, uśmiech. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Emaus, Aleksandra Wyganowska,
Romuald Melerowicz.
W dzisiejszej audycji pragniemy uporządkować i wyjaśnić przynajmniej niektóre z problemów związanych z uzależnieniami. Naszymi gośćmi są psycholog pani Maria Pawłowska i ksiądz Przemysław Kompf. Do tej pory w naszym cyklu Życie to nie bajka słuchaliśmy przejmujących świadectw ludzi, którzy uwolnili się od nałogu. Być może nadszedł już czas, abyśmy dowiedzieli się, jak współczesna psychologia postrzega uzależnienia, ale też chcielibyśmy zastanowić się nad tajemnicą nawrócenia człowieka. Od razu bardzo wiele pytań nasuwa się. Co to jest uzależnienie? Dlaczego się uzależniamy? Czy wszyscy jesteśmy tak samo podatni na uzależnienia? Czy są jakieś uwarunkowania genetyczne? O to wszystko będziemy pytać naszych gości i o wiele innych spraw jeszcze.
Badania nad uzależnieniami trwają, więc te odpowiedzi, które psychologowie, specjaliści psychoterapii uzależnień, do których należę, wnoszą, no nie są ostateczne. Nie ma tej jednoznacznej odpowiedzi, której byśmy chcieli, że dotkną nas jakieś badania i powiedzą, ty jesteś narażony na uzależnienia, uważaj, a ty nie, ty jesteś wolny od uzależnień. Wiadomo, że czynnik biologiczny jest ważny, czyli ryzyko uzależnień w naszym kraju jest bardzo duże, dlatego że nasi dziadowie, pradziadowie, też niektórych z nas, rodzice są uzależnieni, byli uzależnieni, chociaż nigdy nie byli leczeni, nikt ich nie nazywał alkoholikiem, bo spełniali swoje funkcje rodzicielskie, małżeńskie, zawodowe. Ale opinia o nich była, że lubili, że gdyby nie pili, to może by jeszcze żyli i tak dalej, i tak dalej. Więc ryzyko uzależnień rośnie wraz z, tak najtrywialniej mówiąc, podatnością genetyczną. Badania mówią, że 4-krotnie szybciej uzależniają się dzieci alkoholików w dorosłym życiu, bo jeśli dzieci sięgają po alkohol w nastoletnim, to jeszcze szybciej oczywiście. Ale także dotyczy, nie będę tych badań w szczegółach przytaczać, ale Amerykanie badają bliźnięta jednojajowe, które są wychowywane w różnych rodzinach, jaki wpływ te rodziny mają na nich, jeśli w jednych rodzinach są osoby, które mają problem z alkoholem, a innych nie, no to okazuje się, to jest proste spostrzeżenie, że tam, gdzie alkohol jest codziennym elementem, tam młodzież, potem dorośli też sięgają jako sposób na ich funkcjonowanie i też szybciej się uzależniają. Oczywiście wśród tych czynników ryzyka jest wiele innych. Na przykład w tej chwili można powiedzieć, że czynnik kulturowy, że alkohol jest dobry na wszystko i to alkohol pod różnymi postaciami, a piwa, wina, drinków mocnych alkoholi oczywiście też. No i niestety taki przekaz, że jeśli piję kulturalnie, to czyli z innymi osobami, nie upijam się, to mnie problem alkoholowy nie dotyczy. Jest to mit, ponieważ alkoholizm to nie jest picie codzienne i upijanie się. Alkoholizm może się tak skończyć. Natomiast zaczyna się o wiele wcześniej regulowaniem swoich nastrojów przy pomocy alkoholu, odpoczywaniem przy alkoholu, czy relaksowaniem się, rozwiązywaniem problemów.
Połączenie alkoholu z narkotykami?
No to jest już problem, który bardzo niszczący. Osoby, które sięgają po narkotyki, bywa, że słyszą w swoim środowisku, czy czasem niestety od lekarza, jakbyś wypił, będzie ten sam efekt, a nie będzie to takie szkodliwe. No i często mają niestety dwa uzależnienia. Bywa odwrotnie, że człowiek, który młody pije na przykład duże ilości piwa i ktoś mówi, zapalisz sobie marihuany, tam ten sam efekt, a nie będziesz miał takich szkód. Niestety doświadczenia, obserwacje, a bardziej jeszcze badania mówią, że często te osoby mają i jedno, i drugie.
W tym ratowaniu młodych ludzi, bo mówimy najczęściej o młodych ludziach od uzależnień, wyciąganiu ich z tych uzależnień, wielką rolę odgrywają oczywiście psychologowie, ośrodki cywilne, ale wiemy również, że ogromną działalnością może poszczycić się Kościół, przedstawiciele Kościoła. I tutaj pamiętam lata 80., festiwal w Jarocinie, były takie zdjęcia, gdzie wśród bawiących się, mocno już uzależnionych młodych ludzi góruje wielka postać, prawie dwumetrowa, człowieka w sutannie, którym okazało się jest ksiądz Przemo, który postanowił, wymyślił tą ideę ratowania młodych ludzi, wyciągając ich z tych środowisk, odsuwając ich jakby od tych wszystkich pokus, które powodują uzależnienia, a jednym z tych elementów było jakby nawracanie, katechizowanie ich, prawda? I chciałbym się zapytać księdza Przemka, między innymi o to, czy widzi jakąś różnicę w funkcjonowaniu młodzieży, w zachowaniach młodzieży? Czy to jest duży procent? Czy to się zwiększy, ten procent uzależnionych jest się zwiększył od tych, których widziałeś, bo znamy się bardzo dawno, w latach 80. Czy dzisiaj coś się zmieniło?
To znaczy tak, zacznę od sprostowania, bo byłaby to daleko idąca nieścisłość. Pierwszym, który w imię Jezusa przyjechał do Jarocina, to był ojciec oblat Andrzej Madej. I on tam organizował ewangelizację wspólnot chrześcijańskich właśnie w czasie festiwalu. Ja dołączyłem w którymś momencie, po kilku latach dopiero tej działalności, kiedy to wszystko już było dobrze zorganizowane. Pierwszy raz byłem w Jarocinie w 1987 roku i rzeczywiście odkryłem tam, że jest tam także moje miejsce, miejsce mojej posługi. Słuchać ludzi, a nie muzyki, bo ta muzyka prezentowana tam na festiwalu to nigdy mnie nie interesowała. I rzeczywiście no, miałem okazję tam być kolejne 8 lat do 1994 roku, czyli do momentu, kiedy wtedy tamta impreza została zawieszona. To tyle tak dla pewnego sprostowania. Było mnóstwo kapłanów, mnóstwo księży z rozmaitych diecezji, kleryków, osób świeckich. W sumie ta grupa liczyła no około 120 osób i mieszkaliśmy w kościele ojców franciszkanów, właściwie w klasztorze, nie w kościele. Natomiast posługę spełnialiśmy w kościele świętego Jerzego, który był filialnym kościołem parafii świętego Marcina. To tak, żeby umiejscowić to działanie. Teraz tak, jeśli chodzi o tamte czasy i te czasy, to tak, trudno mi uchwycić, jak to w liczbach procentowych, bo tego to się nie chwyci. Natomiast na pewno ja pamiętam, wtedy był inny rodzaj narkomanii. Wtedy była narkomania związana jeszcze ze środkami dożylnymi. Duży rodzaj narkomanii był związany z zażywaniem, z wąchaniem różnego rodzaju klejów i tak dalej, rozpuszczalników. I myślę, że dzisiaj ten rodzaj zażywania środków minął wśród młodzieży. Niestety pojawiły się inne, bardziej psychotropowe i po prostu te środki inaczej działają, inaczej się je bierze. I niestety też trzeba powiedzieć, chyba no są dostęp bardziej dostępne. Jest. Dostęp jest łatwiejszy, podejrzewam. Natomiast jak procentowo, ile osób wtedy brało, to trudno powiedzieć, bo i wtedy, i dzisiaj bardzo łatwo można zobaczyć ludzi, którzy w skutkach kompletnie rozwaleni, zniszczeni, no i opowiadający tragiczne historie swojego życia.
To był czas jeszcze wielkiego pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Ta religijność wśród Polaków była dość silna. Teraz jakby zauważa się, dzięki też czynnikowi mediów, że ta religijność jakby się zmienia i nie chcę powiedzieć, nie chcę używać słowa atakowanie, ale takie punktowanie Kościoła jest silniejsze. Jak w związku z tym młodzież, którą wyciągacie z tych uzależnień, jak reaguje na ten element ekumeniczny, na ten element powrotu do Boga, czy wręcz chrystianizacji?
To znaczy, za każdym razem trzeba rozmawiać o konkretnych sprawach człowieka. I między innymi właśnie ewangelizacje w Jarocinie, one mnie też nauczyły rozmawiania z ludźmi. Bo czasami tak jest, że to, co ludzie pytają o kościele, o to, o tamto, o siamto i tam wynoszą takie czy inne problemy, to jest taki element zastępczy. Ja staram się nakierować sprawę, zostawmy to, bo to jest gdzieś tam. Porozmawiajmy o tym, co jest w twoim sercu, co ciebie boli. Bo zobacz, mówisz na przykład, że przykazania są nieważne, są tam powiedzmy staromodne i tak dalej. I teraz zobacz, jaki masz rezultat z tego, że ty robisz to, co chcesz, nie licząc się między innymi także z przykazaniami i może z wieloma innymi jeszcze normami społecznymi. I jaki masz rezultat tego życia? Czy jesteś z tego życia zadowolony? Czy teraz opowiadasz i mówisz, że życie twoje nie ma przyszłości, że czujesz się zagubiony? Więc staram się powrócić do wątka osobistego, to co ciebie dotyczy. Nauczyliśmy się tam, przynajmniej ja się uczyłem w Jarocinie, bardzo dużo słuchać ludzi. I kiedy człowiek tak posłuchał tych wszystkich bóli, tych wszystkich żali, które często w ogóle z Kościołem nie mają nic wspólnego, najczęściej mają wspólnego z rodziną, z osobistymi jakimiś przeżyciami, to dopiero gdzieś tam w którymś momencie człowiek zaczyna pytać o takie sprawy duchowe. Zobacz, pomyśl sobie, kiedy raz ostatni się modliłeś. Na przykład. Czasami i nieraz proponowałem i mówiłem, a może byśmy się tak pomodlili w twoich sprawach. Na zamknięcie albo w pewnym etapie tej rozmowy. Tak sobie czasami mówiłem, zobacz, czy ty jesteś wierzący, czy coś słyszałeś o Jezusie, który jest Zbawicielem. I dopiero w którymś momencie człowiek rozmowy zaczynał pytać o takie sprawy duchowe i okazywało się najczęściej, że gdzieś w powodzi tych rzeczy, niemądrych, które się robiło, także zagubiona została wiara. Wiele osób nie miało okazji odkryć, że mogliby być religijni przy innym wychowaniu, na przykład w swojej rodzinie. I to, co słyszeli, to właściwie po raz pierwszy, że jest ktoś, kto ich kocha na przykład, nie? I że tym, który ich kocha, jest Bóg, który dał im życie. Kiedy do ośrodka naszego tutaj w Jerzenicy przychodzi młodzież, to oni bardzo często deklarują się jako niewierzący. I ja też czasami takie przeżywałem śmieszne sytuacje, bo ci niewierzący za 3 tygodnie chcieli się spowiadać. Nie? I potem dopiero na pewnym etapie życia oni odkrywali, że coś zagubili, że tak na dobrą sprawę to oni nie wiedzą, co z czym tutaj połączyć, czegoś szukają, ale już czują na przykład po stosunkowo krótkim okresie pobytu w takim ośrodku, że oni dobrze by było, gdyby zrobili taką generalną spowiedź sakramentalną jako zamknięcie pewnego etapu życia. Jest to niewątpliwie zabieg dobry, oczyszczający i ja, mając te właśnie wcześniejsze doświadczenia, które mnie samego zaskakiwały i uczyły autentyczności Ewangelii, autentyczności dzisiaj Ewangelii, kiedy nieraz stawałem przed taką zwykłą bezradnością, bo ktoś chciał pomocy, żeby mu pomóc, no to co ja mogę dać? Trochę do jedzenia, trochę czasem do spania. Mogę dać pomoc i zaprowadzić do do sądu, mogę pójść na posterunek policji, wyjaśniać i tak dalej. Ale to jest wszystko taka krótkotrwała pomoc, która niczego nie załatwia. Bo mówię, ja jestem słabym człowiekiem, ja jestem grzesznym człowiekiem, natomiast wiem, i takie doświadczenie mieliśmy, że kiedy ludzie powierzyli swoje życie Jezusowi i tego Jezusa przyjęli do serca, to obserwowałem rzeczy, które można określić tylko jednym mianem – uzdrowieniem. Jeżeli będziesz chciał właśnie iść tą drogą, to tak jak inni przed tobą prosili Jezusa o łaskę zbawienia, to ty teraz też możesz o to samo poprosić. Dla mnie to było najbardziej zaskakujące, że tego doświadczały osoby, o których wiem doskonale, że byli ciężko uzależnieni. I najbardziej zaskakujące to było to, kiedy one po modlitwie o uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa odzyskiwali tak siły, że właściwie byli gotowi świadczyć o Jezusie i nie czuli tego brzemienia, którym była przeszłość.
Ksiądz wyszedł na ulicę, był między ludźmi, oni podchodzili do niego, rozmawiali. Ale do psychologa trzeba już iść świadomie, żeby rozmawiać.
Ta świadomość to jest często motywowanie przez innych, bo właściwie osoba uzależniona najczęściej, nawet jak mówi, że chce pomocy, to tak naprawdę tej pomocy nie chce. No, dodajmy, że ja głównie się zajmuję uzależnieniami od alkoholu, czasem mieszanymi. Jeśli jakaś osoba rokuje, że w ambulatoryjnym leczeniu można jej pomóc, bo w przeciwnym razie kierujemy jednak na stacjonarne, na wyjazdowe leczenie. No, młodzież oczywiście do 21 roku życia, do wierzenicy, jeśli. To jednak takie osoby dopiero w jakichś kilku kontaktach odzyskują taką zdolność, jeśli potrafią zachować abstynencję lub są po szpitalnym, ośrodkowym jakimś odtruciu kilkunastodniowym, zdolność do decydowania o sobie. I ja obserwuję wprawdzie to bardziej na dorosłych lub na młodych dorosłych, bo takie osoby też przychodzą do ośrodka uzależnień, że taki proces ich powrotu do rozeznania w sferze duchowej, a w konsekwencji do kościoła, odbywa się jakby w kolejności. Najpierw ta podstawowa rzecz, czyli oni przestają mieć kontakt ze środkami uzależniającymi, zaczynają myśleć, rozumieć, poznawać swoją chorobę i zmieniają swój styl życia, uczą się radzić ze swoimi emocjami. Jeśli, a to jest wymogiem wielu ośrodków naszego, też uczestniczą w grupach 12 kroków w AA, tam jest program duchowy, więc oni również zaczynają korzystać z rozmaitych propozycji ośrodków rekolekcyjnych w Poznaniu też duszpasterstwa trzeźwości i część z nich przechodzi podobny proces, jak opowiadał ksiądz Przemysław, że po latach nigdy nie myśleli, że pójdą do spowiedzi, pojechali z innymi, bo było spotkanie na przykład w Gostyniu czy w Zakroczymiu i że tam nie będzie żadnego obowiązku uczestniczenia w tej części, w cudzysłowie powiem, kościelnej. Ale to ich pociągnęło, był kapłan, który ich wysłuchał, bardzo podstawowa rzecz, kapłan, który ma czas i wysłucha i wielu z nich wraca do kościoła, na przykład jest w tej chwili duża grupa już dłużej trzeźwiejących w różnym wieku i kobiet i mężczyzn, którzy jeżdżą rok rocznie do Gostynia na rekolekcje w milczeniu. Wielu z nas nieuzależnionych by się nie zdecydowało pojechać na kilka dni i przeżyć rekolekcje w milczeniu. Oni w tym zasmakowali, że to jest ich pokarm dla ducha, bo już sobie radzą w podstawowy sposób swoim uzależnieniem, a potrzebują tego umocnienia wewnętrznego również, żeby pomagać innym.
Nasi rozmówcy z poprzednich audycji bardzo często mówili, że nauka bardzo pomaga, ale nie wyobrażają sobie uzdrowienia bez Boga.
Właśnie chciałem się zapytać, czy przemiana czy powrót do normalnego życia, powrót do religijności wymaga niezwykłej siły ducha, niezwykłej siły charakteru, siły woli. To bardzo trudno zrozumieć, jak ten młody, zniszczony człowiek o bardzo bogatej biografii często bez środków farmakologicznych zmienia się. Czy sama rozmowa, rozbudowywanie duchowości wystarczy, czy też trzeba to wspierać jakoś farmakologicznie, leczyć, chociaż są wielkie zakłady szpitalne, które przywracają jakby fizyczne zdrowie owych ludzi.
Pewno jedno nie wyklucza drugiego i raczej jedno wspomaga drugie.
To w zależności, ja bym powiedziała, w zależności od stopnia uszkodzenia psychiki, bo są osoby, które mają często jeszcze jakąś inną diagnozę zaburzeń, tak, głębszej depresji czy innych nawet zaburzeń i te osoby zdecydowanie wymagają czasowej czy długiej pomocy farmakologicznej, ale większość osób, bo sam proces odtrucia, nie wiem jak w ośrodku Wierzenicy, ale te 10-12 dni bez żadnych środków przy obserwacji, bez środków uzależniających, ale przy obserwacji co ten organizm potrzebuje, tak? Jakiego typu substancji, to w późniejszych etapach farmakologia we współczesnej terapii uzależnień nie jest stosowana. Nie jest stosowana, natomiast głęboka terapia związana ze zmianą sposobu myślenia, kontaktu.
Przywracanie sensu życia, miejsca w społeczeństwie. Nie?
Też.
Jest ten moment początku tego nawrócenia. Ja w czasie tych rozmów z ludźmi, którzy wyszli z uzależnień, oni bardzo często mówili, że ich uratował taki moment bezradności. Moment, w którym oni się całkowicie poddali,
tak,
dotknęli
spadł na dno.
Tak.
Ja mam taki przykład z ubiegłego roku. Mojego byłego podopiecznego, jednego, w stanie tak upojenia alkoholowego, spitego, wniosłem na ramionach do domu. Kładłem go na łóżku. Nie? Był całkowicie wykończony. I tylko jak otworzył oczy, mówi: niech mnie ksiądz ratuje. I koniec. I to był punkt, w którym nazywało się dno. Od tego momentu odbił. I od tego momentu nie zrobił już nic, żeby, powiedzmy, pogorszyć swoją sytuację. Natomiast zaczął współdziałać. Natomiast przedtem, i to pani zna te doskonale te sytuacje, ileś razy się powtarzała ta sama sytuacja: słuchaj, trzeba coś robić? No trzeba, ale nic nie robił. nic. I wtedy, kiedy już dochodziło do tego, że jakiś krok się podejmuje, to akurat znowu się coś wydarzyło, co to przekreślało.
Tutaj by może był ważny taki element edukacyjny, bo w uzależnieniach jest tak, mówi się tak, żeby ktoś dotknął w cudzysłowie swojego dna. To nie oznacza, że musi być kompletnie pijany, ale że zrobi coś takiego, co kompletnie jest sprzeczne z jego obrazem. Tak? No, pije w jakimś, dyrektor szkoły pije w jakimś podrzędnym miejscu, jakikolwiek dyrektor, no albo wiele innych aspektów. Jeśli ta osoba, tej osobie umożliwimy, robiąc jej zdjęcie, rozmawiając z nią, jak wytrzeźwieje, jak wyglądała ta sytuacja, jest szansa, że ona zechce dalej rozmawiać ze specjalistą duchownym, żeby się z tym skonfrontować. Natomiast jak ją chronimy, tak, te rodziny, w których się tą osobę zabłoconą przebierze, położy do łóżka, ona się budzi i jest zadowolona i mówi, nie, nie, no nic złego się nie stało, bo nie pamięta w części tego. Chroniąc ją przed opisem tych konsekwencji, chronimy ją przed spotkaniem z jej uzależnieniem. Tak. I tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby ktoś miał siłę, tylko żeby miał siłę uznać swoją słabość, że sam sobie nie poradzi.
Nie poradzę,
to jest
właśnie,
kluczowe.
Że potrzebuje pomocy, tak. I teraz ja też właśnie ludziom zawsze mówiłem, najbardziej to ty potrzebujesz Jezusa. Bo Jezus daje nadzieję na nowe życie, na nowe. I Jezus pokazuje też kierunki. I daje nam lekarzy, którzy w tym ziemskim zdrowieniu nam będą pomagali. Raz będzie to duszpasterz, raz będzie to psycholog, raz będzie to inny terapeuta. W każdym razie jakiś ludzi będzie stawiał na naszej drodze, którzy nam będą w tych pierwszych krokach naszych pomagali nam.
Przeciwnik jest bardzo silny. Wielu decydentów, polityków optuje za tym, żeby prawnie jakby zezwolić na używanie tak zwanych narkotyków miękkich, prawda, sprawa dopalaczy. To wszystko na tym rynku funkcjonuje. Celebryci chwalą się często tym, że korzystali, że się dobrze czuli, prawda, że jesteś moją kokainą. Ktoś tam o tym swoim upojeniu radosnym, wspaniałym, tak opowiada. Więc tutaj ta druga strona jest bardzo silna.
No, żyjemy w takiej dramatycznej kulturze, tak, że to, co daje równowagę, poczucie zadowolenia długotrwałego, co jest związane też z celem i sensem życia, przełożyło się na doraźną przyjemność, tak? Doraźna przyjemność seksualna, doraźna przyjemność związana z rozmaitymi środkami zmieniającymi nastrój. Konsekwencje nas nie interesują, jeśli ktoś tak właśnie mówi, jak to przed chwilą.
To też trzeba powiedzieć, że to nie jest rzecz nowa, bo to w latach 70. śpiewano seks, narkotyki i rock and roll, to wszystko, czego potrzebuje twoje ciało. Nie? To po prostu już pokolenie, dwa pokolenia właściwie przed nami żyjące, przed pokoleniem dzisiejszej młodzieży, myślało w podobny sposób.
Tylko, że siła mediów jest coraz
niżej. Coraz niżej, prawda? Szkoły podstawowe.
Ale już jedno czy dwa pokolenia zostały na tym samym złamane. I tutaj no to postępuje po prostu. I ja też wychodzę z takiego założenia, że tak, wszystkim się nie pomoże. Natomiast święty Paweł powiedział takie bardzo piękne i mądre słowo. Jestem wszystkim dla wszystkich po to, by pomóc choć niektórym. I działanie na przykład kościoła w Jarocinie, czy tak jak dzisiaj tam na Woodstocku, to czy w innych miejscach, ono będzie sprowadzało się do tego, że my chociaż pomożemy niektórym. No trudno. Jeżeli świat zwodzi i ludzie dają się zwodzić, to my wszystkim nie pomożemy, ale nie jest tak, że nie możemy zrobić nic. Róbmy tyle, ile możemy i chociaż niektórym pomóżmy. I tyle.
relatywizacja zła jest też bardzo silna, więc może to jest dobry pomysł, dobra idea, żeby jednak pomagać tak długo i na tyle, na ile można, prawda?
Ale z drugiej strony, szczególnie rola rodziny jest bardzo trudna, bo często trzeba stać, patrzeć na to wszystko, co się dzieje i nie można pomóc, ale też, tak jak pani mówiła, czy to nie jest dobra postawa, że stoimy, jesteśmy gotowi, ale no niestety jesteś człowiekiem uzależnionym i musisz ponosić konsekwencje tego.
Ale trzeba to w szczegółach mówić, bo dlatego, że osoba uzależniona, która może mieć luki pamięciowe, chociaż może funkcjonować zawodowo bardzo sprawnie, no jeśli nie usłyszy w szczegółach o tych faktach, to ona się nie zdecyduje na taki bolesny krok, jak pójście do psychologa, żeby ją zdiagnozował, czy ma ten problem, czy nie, bo możemy nie mówić komuś z góry, ty masz problem. Pomijam tu młodzież z głębokimi uzależnieniami, na przykład od narkotyków, ale myślę o osobach, które idą w tym kierunku. To jest taka decyzja tej osoby trudna, ale jeśli ktoś powie, no ty sam wiesz, no to ta osoba powie, no wiem, to jeszcze poczekam.
Testowanie w prawdzie, a nie tylko zapominanie o tym, że nie wiem, co się działo przez jakiś okres.
Jeszcze byłaby dobrze trzymać się słów Jana Pawła II, mówić prawdę tej drugiej osobie z miłością. Zależy mi na tobie, potrzebuję opinii specjalisty, ty mówisz, że nie masz problemu, niech specjalista powie, czy masz problem. Teraz niedawno jeden z naszych pacjentów, funkcjonujący bardzo dobrze na zewnątrz, mający rodzinę, powiedział po 4 miesiącach, że zupełnie pierwszej rozmowy z psychologiem nie pamięta, mimo że był trzeźwy. Emocje były tak silne, był trochę wypchnięty do tej rozmowy, że ta rozmowa na nim, ale przyszedł kolejny raz i te kolejne rozmowy już wpłynęły na jego decyzję o leczeniu.
To są takie momenty, nad którymi ja się często zastanawiam, ponieważ to jest takie uzależnienie, którego nie widać. Ile do tego czasu jest poranień już, właśnie ten brak świadomości.
Od strony edukacji to każda osoba z rodziny, która się niepokoi inną, może pójść dla siebie, zdobywać wiedzę, rozmawiać z psychologiem. Tak, no nie trzeba czekać aż dramatyczne.
Ale kiedy w ogóle odkrywamy, że w ogóle coś się dzieje w mojej rodzinie, że coś jest nie tak.
No to tak, że można iść to skonfrontować. Nie? I to
bo leczenie alkoholika zaczyna się często od leczenia rodziny. Nie? Ja tu chciałem tak obrazowo troszkę powiedzieć, że granica między mogę pić, a muszę pić jest niewidzialna. I ludziom bardzo często wydaje się, że mogą pić, podczas gdy oni już długo muszą pić. I
a
tego
jeszcze,
nie
a
widzą.
Ten problem jeszcze, lubię pić i nie ma w tym nic złego, przecież nie upijam się albo piję rzadko.
No ale to właściwie wystarczyłoby przeczytać, na pewno nie jest to trudne, podstawowe kryteria uzależnień, one są porażające. Jak ja mówię, w jakimkolwiek środowisku według obowiązującej diagnostyki jest 6 takich kryteriów i wystarczy 3 w ciągu roku, że się powtórzą, to już można mówić o szkodliwym uzależnieniu. To ci, którzy mnie słuchają, mówią, no to wszyscy są uzależnieni. Ja mówię, no nie wszyscy, bo nie wszyscy mają tego typu problemy, ale powtarzalność picia, niekontrolowanie ich tego picia, tak, szukanie okazji do picia, a przede wszystkim objawy zatrucia poranne. Na przykład młody człowiek wdał się ze mną w dyskusję na jednym z wykładów, ponieważ powiedział, że niemożliwe, żeby to było kryterium uzależnienia, że 3 razy do roku, jak ktoś się tak napije po jakichś imprezach, że rano ma objawy kaca, że to jest jedno z objawów uzależnienia. Ja mówię, ale nie wszyscy tak piją, żeby mieć rano kaca. Jeśli ktoś tak pije i ma te objawy zatrucia, znaczy, że to jest już do zdiagnozowania. Tak? Bo on pije więcej, niż jego organizm jest w stanie przyjąć. Jeśli się zatruwa, to z punktu widzenia diagnostyki uzależnień jest to jeden z czynników mówiących o uzależnieniu. I 2 takie oprócz zmiany tolerancji, czyli potrzeba większej dawki alkoholu w postaci piwa również, żeby poczuć jego działanie, to jest także kryterium. Także przymus picia, który może być bardzo ukryty. Na przykład właśnie to lubię i codziennie piję. Lubię, bo mogę sobie pozwolić, bo wszystko zrobiłem, ale tak jak czasem palacze papierosów, prawda, mówią, mogę rzucić, ale nigdy nie rzucają. Tak samo to dotyczy tych pijących. I jeszcze dwa takie objawy ukryte, że ktoś, kogo obserwują tylko najbliżsi, widzą, że zaniedbuje inne źródła przyjemności niż te, które są związane z piciem. Czyli nie odwiedza rodziny, która nie stawia alkoholu, porzuca działalność społeczną czy jakąś hobbystyczną, która nie jest związana z alkoholem, bo go nie interesuje. Nie ma już tego, tej zasłony, parasola i również pije mimo już pewnych szkód. Osoba, której na przykład 10 lat temu nie odebrano prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu bez wypadku, bo wtedy nie było takich przepisów, mimo wszystko wsiada do samochodu po jakimś jednym piwie, mówiąc, mnie to nie dotyczy. No ona może nie spowodować wypadku, ale sam fakt, że podejmuje takie ryzyko, mówi, że nie wyciąga wniosków ze szkodliwych faktów. I jeśli ktoś nie wyciąga wniosków ze szkód, które go dotknęły, na przykład pogubienia dokumentów pod wpływem alkoholu albo jeszcze jakichś innych i się to powtarza, to też jest objaw. I trzy z tych moich wymienionych tu szybciutko objawów, jak się powtarzają w ciągu roku, to ta osoba już no, powinna pobiec i rozmawiać z specjalistą uzależnień, czy alkohol nie gra takiej roli w życiu, że za chwilę już w ogóle nawet sama nie pójdzie, bo będzie uważała, co jest powszechnym mitem powtarzanym przez osoby uzależniające się, że ja sam sobie poradzę i że ja się nie upijam i że potrafię przestać. I to powtarzają tak skutecznie, że bliscy myślą, że to jest prawda, nie uczą się obserwacji odpowiedniej i mogą też tego się uczyć pod kierunkiem psychologów.
Dla mnie to jest ciągle bardzo trudne, ponieważ ja byłam kiedyś w Stanach Zjednoczonych u jednej, drugiej, trzeciej mojej rodziny i tam jest taki zwyczaj chyba, że wieczorem po pracy musimy odpocząć i zawsze odpoczywa się w fotelu z szkocką, we fotelu ze szkocką.
No, część tych osób, która tak robi, prawdopodobnie ma problem. Są osoby, które są dosyć odporne. To jest ten czynnik, że one nie są w czynniku ryzyka, ale powtarzalność picia prowadzi do uzależnienia.
No, przykład uzależnień to są wypadki, które są, prawda? Zatrzymania praw jazdy. Teraz policja jest tutaj dosyć stanowcza, ale to jest alarmująca w Europie sprawa, że Polacy jeżdżą po pijanemu, tak jak tutaj.
W nietrzeźwym stanie.
Często nie wiedząc, że w takim stanie są, bo drinkowanie nikomu nie szkodzi, czuje się świetnie i tak dalej, prawda?
Mogę powiedzieć coś o abstynencji?
O, jak najbardziej.
Tak. Jestem od 28 lat abstynentem. I tą decyzję abstynencką zawdzięczam księdzu, który jest alkoholikiem. Jeszcze w czasach seminaryjnych, gdzieś chyba byłem wtedy koło 4 roku, odwiedził nas w seminarium ksiądz Wiesław, który opowiedział nam historię swojego życia, jak przepił kilka lat kapłaństwa. Bardzo wstrząsająca historia. Mnie ona poruszyła, ale opowiadał też o tym, jak ruch właśnie anonimowych alkoholików postawił jego na nogi i jak przywrócił jego kapłaństwu godność. I potem dał nam jako klerykom bardzo piękne i mądre przesłanie, mówiąc o tym, że świat dzisiaj nie potrzebuje świadków kulturalnego picia, tylko świat potrzebuje świadków abstynencji. On nam to zostawił. I powiedział też, że Jezus, którego my przyjmujemy i któremu chcemy służyć, też chyba ma prawo oczekiwać właśnie tego od nas. On mnie przekonał wtedy całkowicie i właśnie wtedy pod wpływem tego jego świadectwa zdecydowałem o abstynencji na całe życie. I myśmy jako młodzież później w rozmaitych tam inicjatywach też nieraz dawali ludziom poprzez wspólnoty, żeby ludzie podejmowali decyzję abstynencji na całe życie, bo to jest jedna z dróg uwalniania ludzi od wszelkich zagrożeń. Jeżeli ja w swojej świadomości podejmuję decyzję, że ze względu na miłość Jezusa, ale równie dobrze nawet mogę już tylko myśleć o własnym dobru, pomijając nawet sferę religijną, bo przecież człowiek niewierzący czy słabo wierzący też może mieć taką samą właśnie decyzję. To ze względu na swoje dobro ja podejmuję decyzję abstynencji, nieużywania narkotyków, papierosów, alkoholu. Po co? Po to, by nie stwarzać sobie sytuacji zagrożeń, które mogą w którymś momencie właśnie zaprowadzić do uzależnienia. No bo jak ja czegoś nie używam, no to mi nie będzie szkodzić.
A pozytywem takiej postawy jest to, że wokół takiej osoby tworzy się też taka atmosfera, że nie ma alkoholu na przyjęciach, że tak, nie, w dokładnie. Wielu domach. I jeśli tam przyjdzie ktoś, kto jest w leczeniu, się czuje bezpiecznie. Nie jest narażony na to, że ktoś mu zaproponuje i będzie ten zapach, widok alkoholu szedł za nim. Także jeśli kogokolwiek na czasową czy długotrwałą abstynencję stać, to on się przyczynia do takiego zmiany klimatu wokół alkoholu, bo alkohol naprawdę do szczęścia nie jest konieczny.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejszą rozmowę. Świat potrzebuje świadków abstynencji. Naszymi gośćmi byli pani psycholog Maria Pawłowska, która współpracuje ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, i ksiądz Przemysław Kompf. A my dziękujemy Państwu za uwagę, Aleksandra Wyganowska
i Romuald Melerowicz
oraz program realizujący Tomasz Michalak.
Święty Piotr, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając, kogo by pożreć. Wy zaś, mocni w wierze, sprzeciwiajcie się jemu.
Uzależnienie, cierpienie, śmierć.
Życie to nie bajka.
Samotność,
choroba,
wykluczenie.
Długie rozmowy o ważnych sprawach.
Rodzina, dzieci, radość, uśmiech.